Grupa Ryszel FI, sobota 14 czerwca, dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Andrea Kunowa i techniczka Eludi. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Unia Europejska w kryzysie po odrzuceniu traktatu z Lizbony przez Irlandczyków. Mimo apeli o kontynuowanie procesu ratyfikacji w innych krajach, w zaistniałej sytuacji dominuje poczucie bezsilności. Zbieżność poglądów w polityce zagranicznej i wyrazy osobistej sympatii prezydenta Busha i Sarkoziego to żniwo paryskiego przedostatniego etapu podróży europejskiej amerykańskiego prezydenta. Talibowie przypuścili atak na więzienie w Kandaharze, uwalniając ponad 1000 więźniów. W północnej Japonii doszło do poważnego trzęsienia ziemi, jest co najmniej 6 ofiar śmiertelnych. W Osace natomiast ministrowie finansów Wielkiej Ósemki przestrzegają zgodnie przed negatywnymi konsekwencjami wzrostu cen ropy naftowej i słabości dolara. Za chwilę rozwinięcie tych wiadomości w dzienniku, następnie przegląd prasy francuskiej w redakcji Piotrów, Rosachowicza i Kamińskiego, magazyn Euronetu w opracowaniu Sylwii Gips i Marka Brzezińskiego oraz magazyn muzyki klasycznej Stefana Rigiera. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Zdecydowane nie Irlandczyków w czwartkowym referendum pogrąża Unię Europejską w kryzysie, a polityków w zakłopotaniu. Przeciw traktatowi z Lizbony opowiedziało się 53,4% głosujących. Powtórzenie referendum, podobnie jak w 2001 roku, jest mało prawdopodobne. Pretekstem była wtedy bardzo niska frekwencja. Tym razem wyniosła ona ponad 53%. Wynik referendum jest poważną porażką dla premiera Irlandii Briana Cowena, piastującego to stanowisko od zaledwie miesiąca, ale jest również porażką dla wszystkich zaangażowanych w obronę traktatu z Lizbony europejskich polityków. Po raz trzeci miliony obywateli europejskich wysyłają sygnał do elit w Brukseli, powiedział irlandzki przywódca eurosceptyków Declan Gunley. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i szef dyplomacji niemieckiej Franz-Walter Steinmeier zaapelowali do innych krajów Unii Europejskiej o kontynuację ratyfikacji traktatu lizbońskiego. To samo powiedzieli prezydent Sarkozy i pani kanclerz Angela Merkel. Sarkozy oświadczył też, że wynik irlandzkiego referendum jest dodatkową trudnością, ale jeszcze nie kryzysem. Szef dyplomacji portugalskiej Luis Amado zgodził się ze swym belgijskim kolegą Yvesem Leterme, według którego trzeba wdrożyć traktat i jakoś wciągnąć w ten proces Irlandię. Także Madryt i Rzym nie chcą powstrzymywać procesu ustalonego w Lizbonie. Donald Tusk powiedział, że należy jednak mimo wszystko uniknąć Unii Europejskiej na dwa biegi. W łonie Parlamentu Europejskiego zadowolenie z porażki traktatu wyraziły tylko dwie grupy parlamentarne – komuniści oraz eurosceptyczni konserwatyści. Przewodniczący Hans-Gert Pöttering uważa, że powstały w Europie kryzys uniemożliwia dalsze jej rozszerzanie, za wyjątkiem, być może, powiedział, przyjęcia doń Chorwacji. We Francji politycy, którzy jak Laurent Fabius przed 3 laty nawoływali do odrzucenia konstytucji, zachowują dziś dyskrecję. Natomiast przywódcy socjalistycznej opozycji, jak Ségolène Royal i Bertrand Delanoë, podkreślają, że wynik irlandzkiego referendum kompromituje ambicje prezydenta Sarkoziego. Prasa europejska komentuje ten stan rzeczy bardzo rozmaicie. Berlińska Die Welt pisze, że stało się bardzo dobrze. Dlaczego Irlandczycy mieliby aprobować traktat, którego użyteczności nikt im nie wytłumaczył? Monachijska Süddeutsche Zeitung daje tytuł Europejski koszmar. Wspomina o politycznej katastrofie i obawia się wewnętrznego paraliżu instytucji europejskich. Irlandzkie nie to afront i dowód, że Unia dryfuje w niewiadomym kierunku. Frankfurter Allgemeine Zeitung uważa jednak, że to nie koniec świata. Tylko lewicowa Berliner Zeitung jest zdania, że Unia straciła zdolność do reformy, a traktat lizboński jest skończony. Madrycki El País uważa, że Irlandia odwróciła się plecami do Unii Europejskiej, wtrącając ją jeszcze raz w kryzys, z którego, jak mówiono już wczoraj, nie ma wyjścia. Liberalny El Mundo jest jednak przekonany, że jeśli wszystkie pozostałe kraje członkowskie postanowią ratyfikować tekst, Irlandia stanie przed jasnym wyborem. Albo mimo wszystko zmieni konstytucję, albo zorganizuje kolejne referendum. Londyński The Times nie szczędzi Unii gorzkich słów. Jego zdaniem nie to odpowiedź na niezrozumiały żargon urzędników. Podobnego zdania jest Financial Times, który spostrzega, że na irlandzkie nie złożyło się 1000 bezładnych przyczyn wykluczających jednoznaczną odpowiedź. Lewicowy The Guardian podkreśla, że niełatwo sprzedać 287-stronnicowy tekst prawny, świadomie tak napisany, aby zatrzeć ślady jego genetycznego pochodzenia, i przypomina, że projekt przepadł już po raz trzeci. Cała prasa brytyjska wyklucza ponowne głosowanie, by przywieźć Irlandczyków do rozsądku, jak w roku 2002, wzywając jednocześnie premiera Gordona Browna do wstrzymania procesu ratyfikacyjnego w samej Wielkiej Brytanii. Daily Telegraph jest zdania, że Brown powinien skorzystać z okazji i nakłonić Unię do zmiany polityki. Przed głosowaniem Brown to wykluczył, a i teraz zapewnił dziś w rozmowie z Sarkozym, że nie zmieni kursu. Tu Paryż, RFI i właśnie Paryż jest przedostatnim etapem pożegnalnej podróży europejskiej prezydenta George'a Busha, który zakończy ją jutro w Londynie. Ta wizyta przypieczętowuje ocieplenie stosunków francusko-amerykańskich. W piątek wieczorem prezydent USA wygłosił przemówienie w siedzibie OECD, w czasie którego nie szczędził serdecznych słów, przypominając historyczną przyjaźń obu narodów i podkreślając, że historia najnowsza dowiodła, to cytat, że żaden spór nie jest w stanie naruszyć wzajemnych więzów. W tym samym przemówieniu zaapelował on do państw europejskich o większe zaangażowanie na rzecz Iraku i Afganistanu, ale i tu zaznaczył, że, znowu cytuję, nigdy jeszcze stosunki euroamerykańskie nie były tak rozległe i tak dynamiczne. Wieczorem państwo Bush i Sarkozy spożyli kolację w wąskim gronie, którą Bush komentował nazajutrz na konferencji prasowej, prawiąc komplementy pod adresem Carli Bruni Sarkozy jako, cytuję, niewiasty inteligentnej i kompetentnej. Komplementów nie brakło i dla jej męża, określanego jako, znowu cytuję, człowiek mądry i energiczny. W sobotę rano obaj prezydenci spotkali się w Pałacu Elizejskim, gdzie omawiali główne problemy międzynarodowe. Podkreślili oni przed prasą całkowitą zbieżność poglądów w kwestii irańskiego programu nuklearnego. W tym samym czasie Javier Solana przekazywał władzom w Teheranie najnowszą propozycję międzynarodową dotyczącą rozległej współpracy w razie rezygnacji przezeń z dalszego wzbogacania uranu. Propozycja została natychmiast odrzucona, co stało się okazją do podkreślenia przez obu prezydentów, że uzyskanie przez Iran bomby atomowej jest niedopuszczalne, a reakcja jego władz świadczy o woli dalszej izolacji. Sarkozy zdołał widocznie przekonać Busha co do celowości nawiązania bezpośredniego kontaktu z prezydentem Syrii, Basharem el-Assadem, i zaproszenia go na uroczystości francuskiego święta narodowego 14 lipca. Bush powstrzymał się bowiem od komentarza, choć wcześniej Waszyngton odnosił się do tego bardzo krytycznie. Ze swej strony Sarkozy zaapelował do Syrii o to, by się zdesolidaryzowała z Iranem i to jak najszybciej. Natomiast obaj prezydenci opowiedzieli się za nawiązaniem normalnych stosunków dyplomatycznych między Syrią i Libanem. Talibowie odnieśli niewątpliwy sukces, uwalniając w piątek wieczorem ponad 1100 więźniów w czasie skoordynowanego ataku na więzienie Sarpaza w Kandaharze. Wśród przetrzymywanych w tym ośrodku było co najmniej 400 domniemanych talibów. Według niepełnych jeszcze opisów na bramę więzienia najechała wypełniona środkami wybuchowymi ciężarówka, albo według talibów dwie, których kierowca, względni kierowcy, zginęli w eksplozji. Przez powstałą wyrwę wkroczył lub wjechał na motocyklach oddział talibów uzbrojony w wyrzutnie rakietowe i broń lekką. Zginęło co najmniej 15 strażników. Rzecznik ISAF-u generał Carlos Blanco oświadczył, że wymknęło się co najmniej 1100 więźniów. Afgańskie siły bezpieczeństwa otoczyły strefę przy wsparciu żołnierzy ISAF-u i przeczesują miasto oraz okolice w poszukiwaniu zbiegów. AFP przypomina, że w maju w tym samym więzieniu około 400 talibów prowadziło 8-dniowy strajk głodowy w proteście przeciw warunkom pobytu. W Japonii, w górzystej okolicy 350 km na północ od Tokio, doszło do trzęsienia ziemi o sile 7,2 w skali Richtera. Trzęsienia ziemi, które spowodowało obsunięcie gruntów na wielką skalę i zniszczenia w infrastrukturach. Zginęło co najmniej 6 osób, 12 dalszych jest zaginionych, rannych około setki. W akcji ratunkowej uczestniczy 800 żołnierzy. Wszelako straty w ludziach są stosunkowo ograniczone, jak na siłę wstrząsu. To efekt dodatkowych zabezpieczeń, jakich Japończycy dokonali po trzęsieniu ziemi w Kobe w 1995 roku. Nawet w sąsiedniej prowincji doszło do wycieku niewielkiej ilości skażonej radioaktywnie wody ze zbiornika przy centrali nuklearnej, niegroźnego dla ludności, jak zapewnili natychmiast przedstawiciele tych zakładów. Tymczasem w Osaka obradowali ministrowie finansów Wielkiej Ósemki. W komunikacie końcowym wyrazili oni obawę, że wzrost cen ropy naftowej i żywności grozi zwiększeniem na całym świecie nacisku inflacyjnego. Dyskutowali też nad konsekwencjami słabości dolara. Choć nie ma o tym mowy w komunikacie, oświadczyli, że podzielają przekonanie, że wzmocnienie dolara dobrze przysłużyłoby się stabilności międzynarodowego rynku finansowego. Były to wiadomości, słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz na przegląd prasy zapraszają Piotr Rosochowicz i Piotr Kamiński.
Francja przejmuje prezydencję Unii Europejskiej w głębokim kryzysie, tytułuje swój pierwszostronicowy artykuł dużymi literami Le Monde. Autor komentarza wstępnego w tej gazecie zastanawia się, jaka teraz będzie przyszłość wspólnej Europy po irlandzkim nie. Irlandzki sprzeciw wobec traktatu lizbońskiego pogrąża Europę w kryzysie instytucjonalnym, który podminowywał już ją od co najmniej 10 lat. Zakończenie zimnej wojny i podział Europy na dwie części spowodowało, że stary kontynent stanął przed dylematem błędnego koła. Niemożliwe staje się dostosowanie instytucji europejskich do ciągłego rozszerzania UE, a jednocześnie rozszerzanie to powoduje, że reformy instytucjonalne stają się po prostu niezbędne. Odrzucenie przez Irlandię traktatu lizbońskiego, tak bliskiego sercu Nicolasa Sarkoziego, bardzo będzie ciążyło prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej. Nawet jeśli prezydent Francji ambitnie zapowiada intensywną pracę w trzech dziedzinach – środowiska, imigracji i rolnictwa, to najbliższe miesiące będą nosiły brzemię kryzysu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Nie ma tu niestety planu zapasowego. Paryż i Berlin zapowiadają podjęcie wspólnych inicjatyw. Na razie inicjatywy te ograniczają się jedynie do wspólnych apeli o kontynuowanie przez inne kraje procesu ratyfikacji. Co mogą Europejczycy teraz zrobić? Może po ratyfikacji, ciągle jeszcze hipotetycznej, przez 26 pozostałych krajów postawić Irlandię pod murem i kazać jej powtórnie głosować, tym razem apelując o niewkładanie kija w szprychy ogólnoeuropejskiego roweru. A może wykluczyć Irlandię z Unii? Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre. Po odrzuceniu w roku 2005 traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, przygotowanego przez Valeriego Giscarda d'Estaing, odrzuceniu przez Francję i Holandię, jasne jest, że trzeba porzucić zasadę absolutnej jednomyślności w Unii. Koło znów się zamyka, bo po to, aby zasadę tę porzucić, trzeba właśnie jednomyślności. Zdaniem komentatora Le Monde jedno jest tylko wyjście z sytuacji. Trzeba utworzyć obok Unii Europejskiej ciało składające się z krajów gotowych do przyjęcia reguły większości klasyfikowanej, głównie po to, aby pogłębić i poszerzyć integrację europejską. Pomysł ten nie jest zupełnie nowy, ale nigdy nie został wprowadzony w życie. Wymaga on przywódców, którzy do szpiku kości przekonani są o konieczności jedności europejskiej. I tylko w takim kontekście można założyć, że irlandzkie nie przyspieszyło uświadomienie sobie przez Europejczyków konieczność budowania wspólnej Europy. Kończy Le Monde.
Irlandia Europa 1.0. Skojarzenie narzucało się samo, nic więc dziwnego, że Libération po nie sięgnęła, dopełniając horroru przy pomocy pomarańczowej plamy u dołu fotografii. Kwestię przegranego meczu piłkarskiego załatwimy szybko. Popularny Le Parisien daje na czołówce tytuł Błękitni znokautowani i zdjęcie Thierry Henry'ego łapiącego się za głowę. Inne dzienniki zachowują się niewiele powściągliwie i Le Figaro i Libération wymyśliły na czołówkę ten sam dokładnie niewielki tytuł u góry strony: Francja tonie w zderzeniu z Holandią. Zdaniem Le Figaro drużyna francuska stoi nad przepaścią. Libération przyznaje, że Holendrzy byli oszałamiający. Najważniejszy jest jednak kryzys europejski wywołany przez Irlandczyków. Komentator Le Figaro pisze, że zaskoczenie, jakie wzbudził rezultat irlandzkiego referendum, dowodzi, iż przywódcy europejscy nadal nic nie zrozumieli z kryzysu rozpoczętego 3 lata temu podobnym wynikiem we Francji i w Holandii. Dlaczego proeuropejscy Irlandczycy odrzucili reformę instytucji uznaną za konieczną na najwyższym szczeblu? Ponieważ w Irlandii, we Francji i w ogóle wszędzie wystarczy przedłożyć wyborcom pod bezpośrednie głosowanie jakikolwiek tekst, by zgromadzić przeciwko niemu pstrokatą koalicję niezadowolonych ze wszystkiego, liczniejszą i lepiej zmobilizowaną niż obywatele chętni w ogóle pójść głosować za tekstem już zatwierdzonym przez ich demokratycznie wybranych przedstawicieli.
Ponieważ jednak nie byłoby zbyt demokratycznie, by 3 miliony Irlandczyków decydowało za 450 milionów Europejczyków, jedyne wyjście z kryzysu to ciągnąć dalej proces ratyfikacji. Po jego zakończeniu nowy tekst z pewnymi poprawkami zdolnymi uspokoić Irlandczyków można by im przedłożyć raz jeszcze. Pierre Rousselin przypomina, w Le Figaro, że Irlandia już raz zatwierdziła coś, co przedtem odrzuciła. To jest traktat nicejski sprzed 7 lat. Trzeba się tym jednak zająć czym prędzej, by uniknąć efektu domina. Już zapowiedziano wspólną francusko-niemiecką inicjatywę. Kluczową postacią będzie tu Gordon Brown, który zapowiedział już, że nie porzuci gry. Innego wyjścia nie ma. Ponowne negocjacje wokół traktatu lizbońskiego są wykluczone, podobnie jak powrót do Nicei czy próba wynegocjowania czegoś od zera. Wysiłki te trwają bowiem od 10 lat, podczas gdy świat gna naprzód. Należy uspokoić nerwy po irlandzkiej odmowie i utrzymać kurs na priorytety europejskiej polityki. Takie zadanie stoi przed francuską prezydencją, przypomina Pierre Rousselin na łamach Le Figaro. Na łamach Libération liczne cytaty z przeróżnych nacjonal i internacjonal socjalistów zachwyconych irlandzkim wynikiem. Obok zaś komentarz redakcyjny. Czytamy w nim o płaczkach, co za każdym razem odgrywają tę samą komedię, głosząc, że Europa stoi nad przepaścią, oraz o brutalach, co wołają, że trzeba naprzód iść, bo Europa nie takie rzeczy przetrwała. Płaczki odśpiewują po raz kolejny ten sam psalm żałobny, przepowiadając apokalipsę. Brutale uważają, że pokiereszowana Europa pełna blizny szwów musi iść dalej za wszelką cenę. Rzecz w tym, że 27-osobowa Europa nie ruszy z miejsca pod wpływem dyplomatycznych subtelności czy woluntarystycznego walenia pięścią w stół, pisze Libération. Prezydencja francuska, która obejmie urząd 1 lipca, powinna zmienić strategię. Pracując nad wybranymi przez siebie problemami, musi przede wszystkim wyjaśniać i tłumaczyć. Irlandzkie nie wyraża bowiem obawy powszechne, nie tylko irlandzkie, a skomplikowany traktat zostałby wszędzie potraktowany podobnie. Europejczycy czują nadciągający kryzys, nie ufają konferencjom na szczycie i chcą być wysłuchani. Francja była już nieraz silnikiem napędzającym Europę. Niech pokaże, co potrafi, bez płaczu i bez pokrzykiwania, kończy Libération. Wewnątrz numeru 12-stronicowa wkładka pod hasłem Niech żyje kultura. Przy okazji zorganizowanej przez ten właśnie dziennik debaty kulturalnej w teatrze pod Migdałowcami w podparyskim Nanterre. Mecenat, internet, komiksy, świętość i świeckość, teatr i subwencje, obłęd i telewizja, sztuki piękne i piosenka, decentralizacja. Wszystko znajdziemy na tych 12 stronicach, prócz jednego. Muzyki zwanej klasyczną lub poważną. W programie dyskusji pojawiają się wprawdzie 3 nazwiska z nią związane, trudno jednak powiedzieć, by były to postaci w tej mierze centralne. Jest aktoreczka Sophie Duez, ale gdzie jest Pierre Boulez? Gdzie francuscy dyrygenci, pianiści, skrzypkowie, śpiewacy obecni na największych scenach i estradach światowych? Czy wybitni muzykolodzy i obserwatorzy życia muzycznego w tym kraju? Państwo francuskie i elita tego kraju głuchną pospołu od wielu, wielu lat. Losy francuskiego komiksu są tu kwestią wagi państwowej, ale o setnej rocznicy premiery Peleasa i Melisandy Debussy'ego nikt nie pamięta.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs. Marek Brzeziński.
W niedzielę 15 czerwca 18 krajów Unii obchodzić będzie Europejski Dzień Energetyki Wiatrowej. Tyle państw członkowskich zgłosiło swój udział w imprezie organizowanej po raz drugi przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Królem tych obchodów będzie wiatrak prezentowany przez specjalistów podczas odczytów, kampanii informacyjnych, spektakli, a także w internecie. Na stronie www.windday.eu widać mapę Europy, na której kręcą się wiatraki. Na mapie Francji ich skupiska znajdują się nad kanałem La Manche i Atlantykiem, nad Morzem Śródziemnym i nad Renem. W niedzielę będzie można bezpłatnie zwiedzać te instalacje, uczestniczyć w konkursach i innych imprezach. W rzeczywistości turbin wiatrowych jest we Francji mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Są też krytykowane nawet przez ekologów. Poprosiliśmy o zdanie eksperta. Jean-René Bernard, specjalista w dziedzinie energii odnawialnych, mówi, że Francja robi wiele w dziedzinie energetyki wiatrowej, ale jeszcze nie nadrobiła opóźnienia.
On a doublé notre production d'électricité d'origine.
Podwoiliśmy produkcję elektryczności w tym sektorze w ciągu 4 ostatnich lat, ale jesteśmy nadal spóźnieni w porównaniu z innymi krajami, także w Europie. Pierwsze miejsce zajmują Niemcy, drugie Hiszpanie. Duńczycy robią duże wysiłki w tej dziedzinie. Najwięcej turbin wiatrowych w stosunku do powierzchni terytorium znajduje się właśnie w Danii.
Les Danois aussi font un énorme effort dans l'éolien. Ce sont eux qui ont le plus de densité d'éolienne sur leur pays.
Ilość megawatów mocy produkowanych przez francuskie wiatraki jest jeszcze znikoma, ale oczekuje się, że będzie rosła dzięki aktywnemu poparciu władz.
Rząd energicznie zachęca do produkcji energii z wiatru. Przyznaje subwencje państwowe na budowę wiatraków. Może finansować do 50% koszty budowy. Ponadto EDF, francuskie elektrownie państwowe, mają obowiązek kupowania od producentów, niezależnie od tego, czy są to osoby prywatne, czy przemysłowcy. Mają obowiązek kupowania całej elektryczności wytwarzanej przez turbiny wiatrowe po cenie 2 razy wyższej od ceny kilowata na francuskim rynku.
L'énergie produite par ces éoliennes, qu'elle soit produite par des particuliers ou par des industriels.
Turbiny wiatrowe nie cieszą się jednak we Francji sympatią. Nawet Partia Zielonych, która z zasady powinna popierać odnawialne źródła energii, krytykuje gigantyczne wiatraki za to, że zakłócają harmonię krajobrazów. Francja jest, jakby nie było, światową rekordzistką w dziedzinie turystyki. Jean-René Bernard mówi, że turbiny wiatrowe i estetykę pejzażu da się pogodzić.
Il y a tout de même une certaine limitation et c'est un point qui a été...
Istnieją pewne ograniczenia we Francji. W Francji poruszono ten problem podczas rządowej konferencji na temat ochrony środowiska. Ustalono wtedy zasadę, że wiatraki instalowane będą, o ile to możliwe, na terenie dawnych zakładów przemysłowych. W każdym razie nie w miejscach, które należy chronić. Rozpatrywana jest także możliwość instalowania turbin wiatrowych na pełnym morzu, offshore, z tym zastrzeżeniem, by nie zagrażały one bezpieczeństwu żeglugi, zwłaszcza na kanale La Manche, gdzie ruch jest bardzo ożywiony.
Maritime, parce que en Manche, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait des collisions avec les bateaux, puisque le trafic là-bas est très important.
Korzyści z budowy wiatraków na pełnym morzu są oczywiste. Nie niszczą one urody krajobrazu, wykorzystują morski wiatr. Na lądzie wiatry są zmienne. Z tego powodu turbiny wiatrowe produkują średnio w skali rocznej tylko 15% energii, którą są w stanie wytwarzać. Ale na morzu z kolei koszty instalacji wiatraków na platformach są znacznie wyższe niż na lądzie. Dlatego ciągle do końca nie wiemy, czy wiatraki mają przyszłość.
Il faut aussi faire attention, parce que tout ceci...
To wszystko drogo kosztuje, trzeba więc uważać. Koszt produkcji energii uzyskiwanej z wiatru jest mniej więcej 2 razy wyższy od kosztów produkcji elektryczności we Francji, gdzie jest on względnie niski dzięki elektrowniom atomowym. Znaczący rozwój energii uzyskiwanej z wiatru nastąpi, jeśli ceny energii będą gwałtownie rosły. Wiatraki nie są uniwersalnym rozwiązaniem, są co najwyżej jego cząstką.
Wiadomo jednak, że zasoby uranu, podobnie jak ropy naftowej, kiedyś się skończą. Wiatr jest natomiast odnawialnym, by nie powiedzieć wiecznym źródłem energii. Unia Europejska chciałaby, by w 2020 roku 20% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Być może metalowe wiatraki wydadzą się wówczas Europejczykom naturalną cząstką krajobrazu, tak jak młyny, z którymi walczył Don Quixote, a które są dziś traktowane z takim samym pietyzmem i troską, jak zabytki narodowe.
Europa w prasie francuskiej.
Dlaczego Europa nie jest popularna? Pyta na łamach katolickiego dziennika La Croix przewodnicząca Europejskiego Ruchu we Francji Sylvie Goulard. Wyrazem braku popularności jest koalicja niezadowolonych w Irlandii, podobna do tej, która w 2005 roku we Francji hałaśliwie odrzuciła traktat konstytucyjny. Nie sprawdził się plan zbliżenia Europy do obywateli, lansowany 3 lata temu przez Komisję Europejską. Przestańmy wmawiać innym, że każdy może się wypowiadać na każdy temat, pisze francuska działaczka, mając najwyraźniej na myśli debaty na temat Europy organizowane w internecie i w terenie przez instytucje unijne.
Stowarzyszenia proeuropejskie w krajach członkowskich mogą popularyzować Unię Europejską, ale cały ich entuzjazm nie wystarczy, jeżeli rządy i politycy będą traktowali kwestie europejskie wyłącznie pod kątem interesów narodowych lub partyjnych. Społeczeństwo obywatelskie nie może zastąpić elit. Elity narodowe powinny zaangażować się w obronę Europy i pracować razem ze społeczeństwem obywatelskim, pisze na łamach La Croix Sylvie Goulard, przewodnicząca Europejskiego Ruchu we Francji.
Prezydencja Francji w Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. Wszyscy są ciekawi, co Nicolas Sarkozy zaproponuje, aby wypchnąć francusko-niemiecką lokomotywę z parowozowni, w jakiej od pewnego czasu drzemie. Pewien felietonista dziennika Le Figaro, pisząc o europejskich lękach Francuzów, zwrócił uwagę, że mieszkańcom tego pięknego kraju bardzo się Europa podobała, dopóki Francja grała w niej pierwsze skrzypce i wraz z Niemcami nadawała Unii ton. Kolejne procesy rozszerzenia Unii i brak jasno nakreślonej polityki europejskiej przez poprzedniego prezydenta Jacques'a Chiraca sprawiły, że Francja zeszła na dalszy plan. Spowodowało to odwrócenie się Francuzów od Europy, czego konsekwencją było odrzucenie przez nich projektu konstytucji europejskiej. Ambicje Nicolasa Sarkozy'ego są ogromne. Chce Francji przywrócić jej miejsce głównego sternika Unii, a przy okazji zrealizować kilka innych pomysłów. Stąd ciekawość związana z przejęciem przez Francję przewodnictwa w Unii Europejskiej od 1 lipca na pół roku. Aby rzucić nieco światła na problemy, jakimi mają się zająć Unia pod batutą Francji, w szacownej paryskiej uczelni, jednej z najbardziej renomowanych wyższych szkół nauk politycznych, Sciences Po w dzielnicy Łacińskiej, zorganizowano dwudniowe sympozjum pod hasłem Francja w Europie. Czy to aktor inny od wszystkich pozostałych? Organizatorom chodziło o przybliżenie gościom przybyłym z 26 państw Unii planów Paryża związanych z okresem francuskiej prezydencji. Niemniej motto spotkania ma i nieco inny wydźwięk. Nawiązuje do owego francuskiego poczucia wyjątkowości i przewodnictwa Europie i światu, przed którym kroczy na przedzień, niosąc kaganek ze światłem awangardy w każdej z liczących się dziedzin życia. Już wcześniej tu i ówdzie odezwały się głosy, w których przebija się nutka obaw związana z przykrymi doświadczeniami z poprzednich lat, kiedy to prezydenta Chiraca stać było na połajanki wobec państw z Europy Środkowej czekających w poczekalni na przyjęcie do Unii. Obawiano się francuskiej arogancji. Nawiązał do tego obecny w auli Sciences Po minister do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet, który przypomniał słowa szefa francuskiej dyplomacji Bernarda Kouchnera, iż Francja w roli przewodniczącej Unii będzie zachowywała się skromnie i będzie z uwagą słuchała tego, co mają do powiedzenia europejscy partnerzy. Przed mikrofonem RFI minister Jouyet wymienił listę priorytetów Francji, uwzględniając stopień ich ważności.
Na pierwszym miejscu priorytetów jest porozumienie w sprawie energii i zmian klimatycznych. Drugą ważną sprawą jest zmniejszenie przepaści między oczekiwaniami społeczeństwa a ambitną polityką unijną nakreśloną na dłuższą perspektywę. Dlatego musimy skierować w stronę obywateli Unii konkretne sygnały dotyczące tego, co ich najbardziej martwi. Sprawy obronności są bardzo ważne, ale w tej kwestii możemy tylko określić kierunki działania. Wszystkich do końca nie da się załatwić w czasie francuskiej prezydencji.
Francuski minister do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet w sali auli Sciences Po mówił także o kwestiach imigracji, podkreślając, że konieczna jest w tej dziedzinie mądra polityka. Nie chodzi o budowanie fortecy Europa. Trzeba pamiętać o starzeniu się Europejczyków, dlatego Unia nie może być zamknięta przed osobami spoza jej granic. Ale te ruchy migracyjne muszą być kontrolowane na identycznych zasadach na terytorium wszystkich 27 państw. Minister Jouyet przypomniał, że wprawdzie w Unii nie ma jednego systemu socjalnego, ale są wspólne wartości, takie jak walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych czy troska o zatrudnienie. I to na tych wartościach należy budować wspólną unijną politykę socjalną. Wiele miejsca poświęcono pomysłowi stworzenia Unii dla Śródziemnomorza. Temat, który wywołuje wiele dyskusji w Unii i poza jej granicami. Przedstawiciel Algierii, Smail Gumeziane, ekonomista i były minister handlu, stwierdził, że Unię dla Śródziemnomorza powinny proponować państwa leżące w basenie tego akwenu. Przypomniał, że Stany Zjednoczone nie mówiły Europie, że ma jednoczyć i tworzyć Unię Europejską. Słowa byłego algierskiego ministra to kamyczek wrzucony do ogródka Niemców, które leżąc nad Bałtykiem, ale mając jasną ideę zintegrowanej, a nie podzielonej Europy, wymogły na Francji, że wszystkie państwa Unii, a nie tylko te cieszące się śródziemnomorskim słoneczkiem, mają prawo do uczestnictwa w nowej Unii Sarkozy'ego. Tymczasem na drodze do realizacji francuskiego planu pojawiły się liczne wyboje. Najpierw część państw Unii, w tym Polska, dopatrzyły się w pomyśle Sarkozy'ego narzędzia do rozbicia na kawałki i rozczłonkowania Unii. Potem Niemcy wymogły zmianę nazwy. Kilka dni temu państwa arabskie zapytały o rolę Izraela w tym przedsięwzięciu, bo jeśli Izrael ma być obecny, to żaden żadnej Unii nie może być mowy. Wreszcie pułkownik Kaddafi oświadczył, że o Unii mowy nie ma, bo to rozbije Ligę Arabską i Jedność Afrykańską. A co więcej, taka propozycja jest policzkiem wymierzonym światu arabskiemu, gdyż stwierdzenie, że dzięki Unii dla Śródziemnomorza kraje Magrebu będą się mogły lepiej rozwijać, uwłaszcza godności krajom regionu. Kaddafi ujął to z właściwą sobie kwiecistością, stwierdzając, państwa arabskie nie są głodnymi psami skamlącymi o jedzenie. Francuski minister spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet zapewnił, że nie chodzi o to i że projekt jest wciąż w fazie zmian. Szczyt poświęcony tej sprawie ma się odbyć zgodnie z planem 13 lipca w przededniu Święta Narodowego Francji, w którym uczestniczyć będzie prezydent Syrii, co bardzo dotknęło obrońców praw człowieka i demokracji oraz polityków libańskich. A zatem konsensus w nowej Unii tym razem dla Śródziemnomorza będzie bardzo trudno osiągnąć. Francuski minister spraw europejskich opowiedział, jak to w 2007 roku spotkał się z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych Nicolasem Sarkozym i przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. W trakcie obiadu Sarkozy oświadczył, że zamierza dążyć do powstania Unii Euro-Śródziemnomorskiej. Widelce Barroso i Jouyet zawisły w powietrzu, zatkało ich kompletnie. Od tego czasu pomysł już obecnego prezydenta Francji pod wpływem nacisków unijnych partnerów, tym Niemców, przeszedł znaczną transformację. Niemniej w dalszym ciągu istnieje pytanie, czy Unia dla Śródziemnomorza nie zagraża Unii Europejskiej i nie doprowadzi do jej rozpadu. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do profesora Mariana Spietlicicia ze Słoweńskiego Ośrodka Stosunków Międzynarodowych.
No cóż, w rejonie Morza Śródziemnego nie jest najspokojniej i coś z tym trzeba zrobić. Ale ja osobiście, jako politolog, nie jestem przekonany, czy to jest najlepszy na to sposób. Ja na pierwszym miejscu stawiałbym pokój na Bliskim Wschodzie. Jeśli by się to udało, to czemu nie? Ale jak na razie mam wątpliwości. Początkowy pomysł Francuzów został zmieniony i zaakceptowany. Jest na porządku dziennym i w czasie francuskiej prezydencji będą już jasno określone jego ramy instytucjonalne.
Koncepcja prezydenta Sarkozy'ego nie podoba się natomiast byłej ministrze do spraw integracji europejskiej, założycielce i długoletniej dyrektorce Instytutu Europejskiego w Łodzi Marii Karasińskiej-Fendler, która także była obecna na paryskiej konferencji w Sciences Po. Oto co Maria Karasińska-Fendler powiedziała na temat oczekiwań Polski wobec francuskiej prezydencji.
Mam nadzieję, że może się spodziewać doskonałego współdziałania w obronie zarysu wspólnej polityki rolnej. Ja myślę, że to jest najważniejsza dla nas kwestia. Francja wyraźnie deklaruje, że czuje w nas sojusznika. My wiemy, że sami nie przewalczylibyśmy jeszcze kilku lat dopłat i modernizacji, dopłat oraz pieniędzy na modernizację naszego rolnictwa. Myślę, że możemy również oczekiwać, bo jakieś deklaracje w tym zakresie padły, jakiejś rozsądnej polityki w stosunku do Rosji, nie tylko w kontekście energetycznym, ale również w kontekście współpracy gospodarczej. Do tej pory prezydencje jakby nie bardzo się tą tematyką zajmowały, a w czasie poprzedniej prezydencji niemieckiej doszło do pewnych ustaleń, które nie do końca były dla nas korzystne. W tym aspekcie zatem widzę różność Francji, jeżeli chodzi o przynajmniej sferę werbalną. Zobaczymy, na ile się to sprawdzi. Mam nadzieję, że nie uda się kontynuować pomysłu Unii Śródziemnomorskiej, dlatego że ten pomysł jest krytykowany zarówno przez kraje europejskie, jak i partnerów, jako projekt niszczący dotychczasowy dorobek i w zasadzie stanowił on by krok wstecz, jeżeli chodzi o współpracę w ramach Morza Śródziemnego.
Drugim ważnym z poruszonych tematów były próby zbliżenia Unii do obywatela. Debacie na ten temat przewodniczyła Hanna Ojanen z Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zapytana, czy podejmowane dotychczas kroki nie są chybione, zaprzeczyła.
Nie wydaje mi się, żeby tak było. Od dawna już robimy sporo w tej dziedzinie i powoli osiągamy dobre wyniki. Pomysł zbliżenia instytucji europejskich do obywatela przenosi się z kraju do kraju. Proszę mi pozwolić powołać się na przykład mojego kraju, Finlandii i konstytucji. Początkowo na jej temat bardzo mało mówiono. Rząd twierdził, że ona niczego tak naprawdę nie zmienia, więc referendum jest niepotrzebne. Wydaje mi się, że Finom takie rozwiązanie się podobało. Ale jak konstytucję odrzucono we Francji i w Holandii, to ludzie zaczęli myśleć o tej sprawie zupełnie inaczej. Pomyśleli sobie, coś takiego, ta sama sprawa może być traktowana w zupełnie inny sposób przez różne kraje. Inne interpretacje, a przecież to ten sam tekst konstytucji. I tak zaczęły się dyskusje i to właśnie jest pierwszy krok. Myślę, że powinniśmy więcej wymagać od polityków w naszych krajach, żeby wzięli się na poważnie za sprawy europejskie. Muszą ludziom wyjaśnić, czym jest traktat lizboński, ale najpierw sami muszą to zrozumieć. In that way help the role of the citizens.
Radio du Monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Trzeba było paru dziesięcioleci, abyśmy oswoili się w końcu na dobre z dawnymi skrzypcami. Pierwsi z adeptów zakrzywionego smyka i końskiego włosia zakwaszali nam ucho, świdrując zgrzypiącym dźwiękiem. Dziś wyrosły pokolenia barokowych wirtuozów. Fabio Biondi, Helen Schmidt, Andrew Manse, Anton Steck czy książę nad księciami Giuliano Carmignola, którzy pod względem techniki i czystości tonu mierzyć się mogą śmiało ze spadkobiercami wielkiej szkoły romantycznej. Nie ma tu może jeszcze, wyłączając Carmignole, w Vivaldim tak silnych osobowości jak Heifetz, Oistrach, Menuhin czy Milstein, i nikomu z barokowców nie udało się jeszcze przebić wielkich mistrzów w sonatach i partitach Bacha, a to najwyższy sprawdzian. Ale nie zmienia to faktu, że to im zawdzięczamy dziś najwięcej fascynujących nagrań, dowodzących niespodzianie, że muzyka prapradziadków może być szpicą akustycznej i ekspresyjnej awangardy. Prehistorię współczesnych skrzypiec, których mesjaszem stał się Paganini, wyznacza kilka mitycznych zbiorów. Oczywiście partity Bacha, zarazem prehistoria i przyszłość, czyli wieczność, lecz także sonaty misteryjne Bibera i sonaty Corellego oraz kilka pośrednich ogniw ewolucji między barokiem a romantyzmem, jak Albertini czy Locatelli. Arcangelo Corelli, w odróżnieniu od, powiedzmy, Vivaldiego, nie należał do stachanowców. Stworzył dzieło jak diament. Od 6 opublikowanych zbiorów, każdy po 12 kompozycji, sama kwintesencja sztuki i żadnej zbytecznej nutki. Niektóre z tych zbiorów stały się smyczkową Biblią. Opus 5 doczekał się w XVIII wieku ponad 50 wydań i wiele pokoleń skrzypków widziało w nim absolutny model, tyleż pedagogiczny, co artystyczny. Ale wiek XX zwlekał z odkryciem tej struktury kryształu. Nieskazicielnie czysty idiom Corellego nie podchodził barokowcom ekstrawertycznym jak Biondi, Holloway czy Manse, którym zależy głównie na tym, aby się popisać. Od lat natomiast stara się mu wymierzyć sprawiedliwość skrzypek filolog Enrico Gatti. Szlifując sumiennie perły włoskiego baroku, Gatti dystansuje się wyraźnie od młodych pirotechników w rodzaju Il Giardino Armonico, epatujących decybelami i tanią wirtuozerią. Frenetyczne tempa to odbicie naszej zdyszanej epoki. Aby oddać niebiańsko czystą muzykę Corellego, trzeba czasem przyhamować. Należy się wzorować na sztuce wokalnej. Skrzypce winny imitować ludzki głos, szukać subtelnych, kruchych nawet form ekspresji, zamiast popisywać się fajerwerkami. Enrico Gatti dowiódł już słuszności tej opcji w swych poprzednich wyróżnionych przez krytykę nagraniach sonat da Chiesa i sonat triowych Corellego, teraz zaś przeprowadzał w dowód, stroniąc od wszelkiego ekshibicjonizmu, lecz nie cofając się przed żadnym, choćby i teatralnym środkiem wyrazu, w najbardziej mitycznym ze zbiorów, sonatach z opusu 5, stawiających dotąd skrzypkom opór. Gatti to skrzypce, które myślą miast się popisywać. W pierwszym odruchu na ogół wolimy tych, co się popisują, jak Fabio Biondi, ale czy mamy ochotę słuchać ich po raz drugi? W muzyce liczy się opus 2, drugie dzieło w przypadku kompozytora, chęć zaaplikowania sobie dzieła po raz drugi w przypadku słuchacza. Okrutny sprawdzian, którego muzyka współczesna, k sażaleniu, na ogół zdać nie potrafi.
Adagio z piątej sonaty z opusu piątego Arcangelo Corellego, Enrico Gatti skrzypce, Gaetano Nasillo violoncella, Guido Morini klawesyn, nagranie zaś firmuje Arcana. Jeszcze bardziej tajemnicze są dla mnie losy innego skrzypcowego zbioru, który ma wszelkie zadatki po temu, by stać się mitycznym, a nikogo jakoś nie inspiruje. Mam na myśli sześć sonat Bacha na skrzypce i klawesyn, które nie doczekały się dotąd, podobnie zresztą jak analogiczne sonaty na wiolonczele i basso continuo, urzeczywistnienia bliskiego ideału. W ostatnich latach piłowano je zawzięcie wszerz i wzdłuż, nikomu wszak nie udało się zbliżyć do meritum i poruszyć w nas strunę emocji. Być może dlatego, że nikt nie chciał dostrzec tego, że są to w istocie sonaty triowe w stylu sonat Corellego, w których na instrument klawiszowy z pozoru uboczny przypada aż 2/3 tria. Nie ma się zatem co łudzić, perorował swego czasu Glenn Gould, aby rachityczny klawesyn mógł tu zrównoważyć skrzypce równie dobrze jak fortepian. Choćby go podrasowano i podwojono mu basy, nigdy nie odda tak klarownie bogactwa polifonicznej trzygłosowej faktury. Minęło z górą ćwierć wieku i nikomu nie udało się tej tezy obalić. Wszystkie niemal wykonania sonat na skrzypce i klawesyn Bacha wpędzają w głęboką frustrację, od maszyna do szycia w tle smyczkowej kantyleny. Być może dopiero świetnej francuskiej klawesynistce Céline Frisch w jej ostatnim nagraniu dla firmy Alfa udało się wreszcie wyprowadzić zagubione głosy z cienia i wybić na pierwszy, a przynajmniej równorzędny plan. Pomaga jej w tym zapewne mimowoli, jak niegdyś Gouldowi James Laredo, skrzypek skromny i rzetelny Pablo Valetti, który wreszcie zrozumiał, że przypisano mu jeden tylko głos, a dwa pozostałe równie ważne przypisane są klawiaturze. Céline Frisch jako pierwszej bodaj w dziejach klawesynistce udaje się przebić z wdziękiem na pierwszy plan, korzystając z neutralności partnera, co jeszcze nie znaczy, by w tej grze udało jej się przebić Goulda. Pablo Valetti z towarzyszeniem Céline Frisch, zaraz do nich wrócimy. A teraz posłuchajmy, jak w tym samym Andante un poco sonaty Adur Bacha Glenn Gould rozpina z tyłu niczym pająk demiurg swą kunsztowną sieć połyskującą kropelkami rosy, w której bzyka mucha skrzypiec. Thank you. Andante un poco, sonaty Adur Bacha na skrzypce i klawesyn, James Laredo i Glenn Gould. Nigdy swoją drogą nie mogłem pojąć, dlaczego ten podwójny kompakt, zawierający też sonaty wiolonczelowe z Leonardem Rose, nie stał się bestsellerem i nawet wielbiciele Goulda rzadko o nim wiedzą, gdyż należy to nagranie w mym mniemaniu do największych osiągnięć artystycznych nawiedzonego Kanadyjczyka. Posłuchajmy wszak raz jeszcze barokowej alternatywy, czyli skrzypiec Pablo Valettiego i klawesynu Céline Frisch, której w owym Allegro z czwartej sonaty c-moll udaje się zaistnieć w pierwszym planie z 2/3 głosów skazanymi zwykle na wegetowanie w tle. Allegro sonaty C-moll Bacha, Pablo Valetti grał na skrzypcach, a Céline Frisch na klawesynie. Znajdziemy tu wreszcie harmonię, absolutną równowagę głosów, niczym metaforę wyśnionej demokracji. Nie znajdziemy wszak, przynajmniej u skrzypka, owej perfekcji rzucającej na kolana, bez względu na hipotetyczną wierność stylowi epoki, jakiej domagają się, z reguły zresztą słusznie, strażnicy barokowej ortodoksji. Perfekcja to Nathan Milstein, arystokrata pośród skrzypków, niedościgniony mistrz artykulacji, czyli tego, co jest pomiędzy nutami. Milstein całe życie szukał, kombinował od rana do wieczora, wymyślał nowe przejścia i palcówki. Jeszcze jako 80-latek cieszył się jak dziecko, gdy udało mu się znaleźć nowe rozwiązanie technicznego problemu. Jego sonat i partii Bacha, bajecznych pomników abstrakcji, nikt do dzisiaj nie prześcignął, jedynie młodziutka Hilary Hahn nie ma się czego wstydzić. Znakomita seria BBC Legends przypomina o tym akuratnie, odtwarzając jego dokonania z przełomu lat 50. i 60. Londyńskie nagranie koncertu Beethovena i szereg drobiazgów na deser, jak kolejna wersja słynnego preludium z trzeciej partity E-dur Bacha, które pod palcami Milsteina jest nie tyle popisem smyczkowej mechaniki, co wykładem z dynamiki płynów. Żegna się z Państwem Stefan Rieger, a wspomniane preludium z końcem lat 50. gra na żywo Nathan Milstein, książę pośród skrzypków.
Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.